A to co, zaczynamy?
To idziesz, ty jedziesz pierwszy tym razem.
No okej.
Okay. Ostatnio ja zaczynałem.
Miałem teraz zacząć od dowcipu.
To dajesz.
Zapomniałem.
Dobry dowcip. Ale
Nie, dowcip był, gdzie na emerytury odchodzą redaktorzy gry online.
No i gdzie?
No na YouTube.
Aha, okej. Okay.
Albo do CD Action.
Na YouTube wszyscy odchodzą, więc tam problemów nie ma.
Czy to jest nasza przyszłość? Nie wiem.
Nie, ja tu umrę, więc spoko.
Dobra, to umrę razem z tobą. Możemy się tak założyć po prostu, że do końca dni, choćbyśmy zaczęli pisać o sporcie i Lewandowskim,
to w golu.
To będziemy dalej tu pracować i robić dobrą minę do złej gry. Witamy w drugim odcinku pecetowych dziadów, programu o dwóch leśnych dziadach gadających o grach, w które nikt nie gra.
Ma poprawka, leśne dziady mają brody.
Okej, okay. To dzwonię do ufała. Dziś chcieliśmy pogadać o Warno, o RTS-ie, ale w sumie to mieliśmy zacząć od tego, że RTS-y to jest troszeczkę martwy gatunek.
Zaczynamy od płaczu, że w sumie jeden z naszych ulubionych gatunków na przestrzeni tam ostatnich 20 lat umarł. Mamy dowody, że to jest nasz ulubiony gatunek. Mamy to fajne. Przyniosłem ze swojej kolekcji specjalne wydania, na przykład kolektorka Battle for Middle-Earth 2, albo ściągane z UK'a Empire at War z chyba 2004-2005 roku. Kupowałem to specjalnie w Game Player.
Wiedział, że przyniesiesz graty.
I nawet przyniosłem kolektorkę Component of Heroes 1.
To jest akurat fajne, to zazdroszczę.
Z grami. Wydawał to kiedyś CDEP kiedyś tak wydawał gry z mapą, która gdzieś... odpadła mi się. A nie, to
super,
jest ok. Wszystko jest ok, bo to tak ma być. Tak kiedyś były wydawane RTS-y i kupowaliśmy te rzeczy.
A w tej chwili...
Czekaj, jak się nazywał ten RTS, do którego często się odwołujesz?
A, World in Conflict.
Tam na przykład. Tam była flaga radziecka z sierpem, rozdawana redakcją jako gadżet i miałem ją na chacie.
Okej, okay. World in Conflict.
Bo to jeszcze wtedy było takie, CCCP, to jest fajne. Ale już się zmieniło.
No, jakby.
Dobra.
World in Conflict rzeczywiście jest ważną grą w tej jakby w kontekście tego, o czym gadamy, bo to był 2007 rok.
Piękne czasy.
I World in Conflict jakby było takim mocnym RTS-em z dużym budżetem. Tam były cutscenki, cinematiki, dużo zwiastunów. Ten budżet wyglądał na poważny. Obok tego miałeś Company of Heroes, które też jakby było troszeczkę odświeżeniem całej formuły RTS-ów, bo już nie stawiało na pojedyncze jednostki, tylko zaznaczanie oddziałów, tak? I ten system osłon był jakąś nowinką wtedy.
To w ogóle
i Relic zawsze kombinował trochę z tą formułą.
Destrukcja, poziom terenu.
Tam było dużo nowych rzeczy.
Dla mnie Company of Heroes do dzisiaj jest jakby szczytowym osiągnięciem RTS-ów.
A dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdzie Company of Heroes 3 ma mieszane oceny na Steamie i w sumie jest uznawane za takie...
Porażkę troszeczkę.
Troszeczkę za porażkę i taką grę, gdzie twórcy jakby próbowali zrobić Company of Heroes bazując, nie wiem, na jakimś rysunku, jak ta gra kiedyś wyglądała i nie za bardzo wiedząc w sumie... Nie mieli po prostu jakby możliwości odtworzenia tego vibe'u tak...
No. Płaczemy na to, że kiedyś RTS-y były jednym z gatunków mainstreamowych, a teraz są gatunkiem niszowym. I poza paroma indykami, które raz na czas tam wybuchają na Steamie, ciężko tak naprawdę jest pokazać taką grę z dużym budżetem, która trafia do dużej liczby odbiorców. No i to jest trochę smutne, bo to są fajne gry po prostu, tak?
Mówiąc tak, to nas sprowadza do tematu odcinka, czyli Warno. Gry Eugen Systems.
To jest francuska firma, więc ja nie wiem. Ja mówię Eugene, ty
Eugene
mówisz Eugen.
Jest weteranem RTS-ów, bo zrobili Act of War,
bardzo
Rus. Tak. No a potem zaczęli swoją flagową serię, czyli Wargame. Gdzie Wargame Red Dragon jakby stał się na tyle popularną ich grą, szczególnie po rozdawnictwie Epic Game Store, że można uznać za ich taki szczytowy punkt rozwoju. A potem się troszeczkę pogubili. Zrobili Steel Division, które nam się podobało, ale nie było sukcesem jakby.
To jest jakiś
potem
paradoks.
Próbowali zrobić klasycznego RTS-a Act of Aggression, który
też
się kompletnie
nie wyszedł.
No więc i teraz mamy warną próbę wzięcia tego, co najlepsze ze Steel Division
i z
tego
Wargame
w nowy pakiet. I jakby co to jest warno? A wy w ogóle wiesz, co to znaczy warno?
Ja nie wiem, co znaczy warno.
To jest skrót. Jak zwykle to jest warning order, czyli jakby uwaga, nadchodzą kolejne rozkazy.
Okej.
Okay. To jest taka z dupy ciekawostka.
Warto też na początku w naszym chaotycznym występie powiedzieć, że ta gra jeszcze nie wyszła. My o niej rozmawiamy dlatego, bo ona od 2 lat jest we wczesnym dostępie i jest cały czas rozwijana. I jest rozwijana w oparciu też o to, co o input fanów. To znaczy, wydaje mi się po tym, co zobaczyłem ostatnio, bo trochę oczywiście pogrywaliśmy z T-Bone'em. Pogrywamy co jakiś czas, żeby patrzeć, jak się to rozwija. Ale graliśmy do programu, że rzeczy, które nas częściowo irytowały już w wargame'ach, są w jakiś sposób zaadresowane. Więc ja pozytywnie oceniam to, że jest to we wczesnym dostępie, bo finalna wersja gry faktycznie może być dzięki temu lepsza. Natomiast trwa on trochę długo. Słuchajcie, bo Warna to jest strategia czasu rzeczywistego, ale nie w takim rozumieniu klasycznym typu, nie wiem, Duna albo StarCraft, tylko to jest gra o dużo większej skali, starająca się w jakiś sposób odwzorować realny konflikt, który by się wydarzył w latach 80., gdyby Układ Warszawski zaatakował NATO, państwa NATO. No i jakby twórcy, bazując na autentycznych jakby pojazdach, broniach, które się wtedy jakby poszczególne wojska krajów używały, dają nam możliwość rozegrania tego konfliktu, oczywiście w rozumieniu konwencjonalnym, bez broni nuklearnej. No i to jest fajne dla nas, bo zimna wojna jest dla nas ciekawym tematem.
To jest taki pomost między RTS-ami a czymś hardkorowym w stylu Combat Mission, tak? Przy czym, kiedy myślę o właśnie Warno i Wargame, to jest gra, która dla mnie jest do ogarnięcia, ale tak jak próbuję się postawić troszeczkę jak osoba obserwator, tak? No. O, to jest mega skomplikowane. Ja wiem, że ludzie połowy skrótów klawiszowych tam nie rozumieją.
Ja dalej nie rozumiem skrótów klawiszowych połowy. To nie ludzie, to ja też.
Okay.
W obecnej formie gra posiada jedną kampanię singlową.
Tryb Army General,
którą dodali w ostatnim
na
patchu.
Na mapie strategicznej przesuwasz grupy bojowe i tam możesz... taki Total War trochę, tak?
Tylko, że z czołgami.
Tylko na mniejszą skalę niż państwo, dany region jest.
A obok tego oczywiście są skirmisze z AI-em albo...
Potyczki i operacje.
Ale dużą częścią jest tryb online'owy, który w zasadzie jest rozwinięciem tego, co było w poprzednich grach tego studia. I on cały czas żyje. Tam cały czas jest 1002, może nawet więcej tysięcy osób dziennie gra.
Ostatnio podchodziło pod 2000.
I my też oczywiście gramy w tym trybie.
Warno i Wargame też zawsze wyróżniała skala, tak? Ten silnik, który Eugene używa, pozwala na zaimplementowanie dużych map. I tam na przykład jest opcja gry multiplayer 10x10, tak? Więc to jest naprawdę duża skala.
I każda osoba dowodzi tam dywizją. To są dywizje. Ja
to są
nazywa.
Pułki.
Pułki?
No.
Nie tak. Dywizje?
Nie, to no max kilka kompanii przezbierz.
Okej. Okay. Ale słuchajcie, bo to chodzi, warto, żeby, bo nie wszyscy wiedzą jakby, jakie są oznaczenia wojskowe i ile to z ludzi tam to sprawy. Ale mówimy tutaj na przykład o czymś takim, że każda osoba w takiej walce dowodzi, ja wiem, załóżmy 40 czołgami, 50 pojazdami opancerzonymi, trochę piechoty.
Czy?
Jest tego sporo. Przecież.
Bo ja to nie musisz, może 8 Abramsów.
Ale, bo przyzywasz, ale masz w kartach
no
więcej.
No okej, okay, mam ich trochę
czyli
więcej.
Możesz je,
no.
To, że ich nie wykorzystujesz,
okay.
To, że ich nie wykorzystujesz, to nie znaczy, że nimi nie dowodzisz. Tak, dobrze. Po prostu trzymasz je w rezerwie, ale to mniej więcej jest tyle z kilka śmigłowców, do tego jeszcze są samoloty. Z kilka maszyn. Ja na przykład używam Fantomów i to na dużą skalę i to nawet ostatnio chyba z 10-12 poszło z dymem. Pięknie, jak tam bombardowałem.
Brawurowo.
Więc wbrew pozorom jest to dość spora skala jak na RTS-y i to jest w jeden sposób imponujące, no bo dużo się dzieje na ekranie, ale właśnie z drugiej to, co mówisz, jest przytłaczające, bo tego się naprawdę ciężko to ogarnąć czasami.
Tym bardziej jak dodasz taki czynnik jak to, że musisz operować zaopatrzeniem.
Też.
Bo no, jakby pojazdy mają współczynnik paliwa i jakby zużywają amunicję. Szczególnie artyleria żre punkty zaopatrzenia bardzo żwawo i tam jakby warto stawiać te wysunięte punkty zaopatrzeniowe, żeby ciężarówki sobie woziły amunicję i też uzupełniają piechotę. To jest duży element. Artyleria jest potężna w tej grze. To zawsze jest problem na swój sposób.
Ale wbrew pozorom to się trochę pokrywa z tym, co widzimy w tej chwili z przekazów z Ukrainy. Artyleria jest królem pola bitwy.
Tak, ale często się mówi, że w grach zrobienie realistycznej artylerii to jest trochę strzał w stopę, bo to nie jest po prostu fan.
Ale ja nie mam z tym problemu w tej grze.
Ja miałem Red Dragon na przykład, jako supercelna artyleria kosiła mi moją artylerię po prostu.
Ja tak tu, nawet wczoraj jak grałem sobie kampanię singlową, to cały czas Ruscy dawali do mnie z Buratino i to było w pewien sposób pokazywanie skilla, że jak już widziałeś nadlatujące pociski, bo jej widać podczas walki, że pociski na ciebie lecą, to od razu wydawałem rozkaz szybkiego move'u całej kolumny pancernej i po prostu unikałem tego ognia. Przemieszczania się z prawo, ja mieszam języki, mea culpa.
Będę się czepiał, bo ludzie tego nie lubią.
Ja wiem, ale no trudno, taki jestem. I w zasadzie jakby udało mi się przez całą walkę unikać tych bombardowań. Nie straciłem wiele jednostek, zachowałem operacyjność swojej tam grupy pancernej i pokonałem przeciwnika. I zdarzało mi się to też parę razy w multiplayerze, więc ja bym powiedział, że to może być irytujące. Ale jest to bardzo skillowy czynnik, który możesz opanować w grze. Wymaga dużo uwagi.
Powiem ci, że po tych kilku bitwach, co ostatnio zagraliśmy, ja mam dużo godzin w Wargame i w Warno też, ale przy Warno mam takie wrażenie, że wszystkiego zapomniałem i na przykład zacząłem oglądać poradniki na YouTube, jak w ogóle... no jak skutecznie grać, tak? Bo tam są pewne takie złote zasady typu zwiat, rozrzuć po mapie wszędzie, żebyś widział wszystko, tak?
Ja nawet sprawdziłem, że jak dasz sobie auto uzupełnienie punktów startu przez komputer, bo na początku każdej bitwy jest tak, że możesz zakować swoje jednostki w wybranych sektorach, z których one wjeżdżają na mapę i tam toczą walkę. Ale warno jest opcja automatycznego, że jakby komputer może automatycznie przydzielić te jednostki. I zrobił dokładnie to samo. Wpakował mi podwójne Bradley'e zwiadowcze wszędzie, gdzie mógł. Żeby pole widzenia było jak największe.
To jest ten autodeploy.
Więc muszę powiedzieć, że ta gra, mimo że nie jest realistyczna, bo to w jakiś sposób jest papier, nożyce, kamień.
Tak. Czołgi strzelam powiedzmy na tam... Niektóre mają ograniczenie do 1900 metrów, ale na 2 kilometry strzelają i jakby to są takie sztywne ograniczenia.
Tak, ale bardziej chodzi po prostu mi o to, że ta gra, mimo że nie jest jeden do jednego realizmem, to jednak muszę powiedzieć, że właśnie przykład z artylerią czy ze zwiadem pokazuje, że ona jednak piętnuje te elementy nowoczesnego pola walki, które są bardzo istotne, bo musisz widzieć przeciwnika, żeby móc zareagować i artyleria jednak jest królem pola bitwy obecnego tych czasów. I te akcenty, mimo że one są irytujące i to strasznie irytuje, jak przeciwnik tym operuje lepiej niż ja, to tak to po prostu wygląda.
Co nas trochę sprowadza do innego problemu, mianowicie tego multiplayera i tego systemu lobby, Bo jakby można wejść w mecze rankingowe, gdzie jest matchmaking, tak? Gdzie cię przypisze do przeciwnika i sobie toczysz bitwę. Ale w obrębie Wargame'ów i Warno istnieje też ten system lobby, gdzie ja i ty, goście z, no powiedzmy, nie super eksperci Warno, wchodzą tam i dostają baty od gości z levelem 100, którzy są bezwzględni po prostu. I to jest jakiś problem, jeśli chodzi o wejście w ten multiplayer. Wydaje mi się, że teraz jest więcej opcji, można grać kampanię, tak, ale to jest trochę zniechęcające często, tak mi się wydaje. Dlatego ja na przykład 10 na 10 traktuję no, lepiej, bo nie masz bardziej relaksujące.
Bardziej relaksujące i nie masz takiego dużego wpływu na przebieg rozgrywki, bo jednak masz 9 gości, którzy cię w jakiś sposób tam wyrównują poziom.
Nie? Tak, ale nie dziwię się, że ludzie się od tej gry odbijają, jak po prostu spróbują takie multi, no bo no to multi, jest bolesne.
No multi, w Warno strasznie brakuje takiego multi, jak było w Company of Heroes, że po prostu łączysz się z kumplem w drużynę i klikasz dobry matchmaking w zasadzie bazujący na jakimś tam algorytmie dopasowujący.
To tłumaczyli, że to jest kwestia populacji, że jak nie masz populacji, to system pokoju jest lepszy, a jak nie masz dużej populacji, to ten matchmaking po prostu nie za bardzo funkcjonuje, więc to jest takie no nie da się, chciałbym, ale się nie da, jakby takie trochę.
Nie wiem, ja uważam, że matchmaking w tego typu rzeczach jest dużo lepszy, no bo jednak trafienie, jak ma się 5 poziom i 10 godzin na liczniku w grze, na gości, którzy mają 40, 50, 60 i spędzili tam, nie wiem, 100 godzin, to po prostu przejeżdżają po tobie, bo znają wszystkie kruczki, jakie tylko mogą znać. I znają mapy przede wszystkim, tak, że znajomość mapy w RTS-ach tego typu to jest game changer, bo ja sam mam znajomego, Andiego, który jest świrem Company of Heroes, ale on gra od 5 lat w kocha dwójkę na jednej mapie. Po prostu on jak włącza grę, to od razu wie, co się dzieje, nie? Po prostu wie, w którym domu być. I tu jest bardzo podobnie, mimo że jakby nie ma takiego małego obszaru jak w kochu, tylko to są połacie terenu, to jednak jak wiesz, że musisz wpakować inżynierów z miotaczami płomienia do tego lasku, i obok tego jeszcze parę jakichś tam wyrzutni przeciwpancernych, to po prostu jakby szachujesz przeciwnika na dzień dobry, tak? I jakby no taka wiedza jest po prostu, tylko można ją zdobyć doświadczeniem, tak?
To jest ciekawe, co się stanie teraz, jak dodano ten edytor map i ludzie zaczną tworzyć może
własne. To będzie
własne.
Fajne.
Może będzie po prostu większe rozmaicenie i mniejszy procent. Znaczy, problem jest taki, że ludzie często robią kiepskie mapy, więc zobaczymy.
A wystarczy, że będą. Mi się wydaje, że tutaj Google Maps może być przykładem. W sensie takim, coś takiego, co było chyba we Flight Simulatorze, że goście przynosili z Google Mapsów jakoś tam do Flight Simulatora, do tych Microsoftowych rzeczy, żeby na dysku mieć te mapy. Tam są jakieś takie klimaty, nie? Mhm. Jakby się na przykład dodało. Ja wyobrażam sobie coś takiego, że jeżeli mam edytor map i jestem jakimś programistą i mam Google Mapy, to mogę na przykład cały obszar Niemiec wpakować do gry i masz rzeczywistą...
Arma coś takiego jest.
No, jakby, więc jakby biorąc pod uwagę, że w Warno grają tak samo...
Nie mów tak. Dobra.
Dla osób, którzy nie grali w tą serię w Wargame'a ani w Steel Division, to był taki wstęp, żeby w ogóle mniej więcej powiedzieć wam, co to jest, i jeżeli lubicie tego typu rozgrywki, to polecamy, warto sobie kupić i śledzić. Natomiast teraz jakby odjedziemy bardziej hardkorowe tematy, czyli jakie są faktycznie postępy deweloperów w kontekście tego, co robili od 2012 roku, bo to już jest 13 rok rozwoju w zasadzie tego typu rozgrywki. No bo po pierwszy Wargame wyszedł w 2012 i jakby
tak.
I stworzył nowy gatunek RTS-ów w pewien sposób, bo nie było takich gier wcześniej chyba, nie?
Tak, bo ja miałem ten problem z World in Conflict, że to było bardzo takie papier, nożyce, ciężki czołg jednej strony był lustrzanym odbiciem ciężkiego czołgu z drugiej strony. Różnił się tylko nazwą. A Wargame jakby z tym systemem tworzenia grup bojowych, że sobie wybierasz jednostki na określonych tam limitach. I jakby ten taki większy realizm, to jednak to mi siadło, że tak powiem. No i jakby to, ta ewolucja trwa.
To jedźmy z tym.
No i dużo elementów zaczerpnięto ze Steel Division, czyli ten system Smart Orders, gdzie możesz po prostu zaznaczyć dane jednostki, kliknąć, żeby zdobyły to miasto i one same tam pojadą. Chociaż nie polecam tego, jeśli gracie multiplayer, bo to was spuści w kanał. Ale jak gracie tryb potyczki, to można takie rzeczy używać.
Tego wcześniej nie było.
Nie było, ale wcześniej... jakby...
Ale może tak, mów dalej, powiedz swoje rzeczy.
No bo najbardziej interesujące są ten zupełnie nowy system zasady walki, tak?
Rules of Engagement, o tym mówisz?
Tak, okay. Ten, który ciebie też w sumie
zachwycił. Mnie on się podoba.
Tak?
Znaczy zachwycił, to znaczy po prostu musicie zrozumieć, że jeżeli my graliśmy we wszystkie te gry, i no jak wiadomo, zawsze graliśmy głównie w multiplayera, więc tam ten poziom jest bardzo, no ludzie lubią metę i są bardzo wymagający. I tam nam brakowało szeregu takich elementów, które pozwoliłyby nam prościej walczyć. W sensie, chodzi głównie o interfejs i sterowanie jednostkami, że często po prostu przegrywaliśmy z ludźmi, którzy po prostu lepiej klikali, tak? A nie naprawdę ogarniali pole bitwy. W jakimś stopniu, no tak, bo oczywiście tak. Są lepsi niż my nie jesteśmy jakimiś mistrzami, tak? I ta Steven, może powiedz w zasadzie to, co ci się najbardziej podobało ze zmian w kontekście do tych rzeczy, których brakowało wcześniej. Zacząłeś od Rules of Engagement, tak. To jest świetny przykład, bo no dajesz, bo ci, żeby
on
ci
się nie... wiąże z tym, jak teraz ważne jest zastosowanie zasłony dymnej w tej grze. Każdy, znaczy nie każdy, ale lepszej jakości pojazdy mogą po prostu wystrzelić granaty dymne przed siebie i się wycofać, jakby złamać linię,
zmienić pozycję
pola widzenia, no. I to jest taktycznie duża rzecz. I tak samo artyleria może używać dymu.
To ratuje czołgi, po prostu.
Po prostu zwizualizujmy sobie sytuację, gdzie masz w krzakach radziecki czołg T-80, który ma duży zasięg ze względu na to, że ma pociski kierowane, wystrzeliwane z lufy.
Tak.
I ma większy zasięg niż Abrams, który ma po prostu armatę 120 mm. I teraz co robisz, żeby uzyskać przewagę jako NATO? Strzelasz zasłonę dymną na tego T-80 i się skracasz dystans i jakby tutaj próbujesz działać na takim polu. I jak tego, ja często o tym zapominam, no ale to jest to, co zmienia po prostu wynik bitwy. Tak samo jest dużo też usprawnień związanych z piechotą, jakby to, że teraz możesz automatycznie sprzedawać te ciężarówki, które je dowożą, to jest duże ułatwienie.
No, słuchajcie, bo to jest tak, we wcześniejszych grach było tak, że zawsze piechota jakoś w jakiś sposób się musiała dostać na pole bitwy i to są różnego rodzaju pojazdy, od zwykłych ciężarówek, po jeepy, Humvee, po nawet Bradley'e, jakieś tam transportery opancerzone. Ale we wcześniejszych grach one po władowaniu piechoty po prostu tam stały.
I ginęły
jak szmaty, tak mówiąc w skrócie. I ja często po prostu używałem ich w taki sposób, że jakby we freworze walki z żywym przeciwnikiem one jakby przeszkadzały, spowalniały moje ruchy i przeszkadzały mi w orientacji, więc rzucałem je z czołgami do przodu jak śmieci, bo zawsze zabierały przeciwnikom trochę czasu, żeby je odstrzelić, a wtedy moje Abramsy czy jakieś inne czołgi mogły tam ich rozwalić, ale w tej chwili po 12 latach goście wprowadzili po prostu funkcję, która od razu jak ciężarówka wysadzi piechotę, zaczyna wracać do swojej jakby bazy, tak? I jakby nie musimy, i to się dzieje automatycznie. I to jest takie, dało się! Tak, i po prostu nie trzeba o tym myśleć, tak?
To jest głupota,
ale cieszy. Jeszcze rozwijając ten Rules of Engagement, o którym powiedział T-Bone, tam jakby możemy sobie ustawić sposób, w jaki jednostki się po prostu poruszają na mapie i zdefiniować to na całą rozgrywkę. I na przykład takim prostym przykładem jest to, żeby na przykład zawsze, jeżeli dajemy jakiś tam move, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale tak mi się wydaje, że dobrze mówię, że jeżeli dajemy move czołgom do przodu, to zawsze będzie rozkaz hunt. To znaczy, że czołg, jak zobaczy przeciwnika, od razu zacznie go atakować, a nie będzie...
Zatrzyma się przede wszystkim, bo to jest ważne, znaczy,
po prostu przejdzie do walki takiej prawdziwej, a nie będzie jechał jak debil i tego na przykład nie było wcześniej, tak? Musiałeś faktycznie o tym pamiętać. I drugą rzeczą jest też coś takiego, co mnie się podoba, a Tibonowi średnio, że jednostka, która jest w boju, potrafi w pewnym momencie jakby, nie wiem jak to na dobrze, podjąć decyzję, żeby się wycofać.
Okay.
I to na przykład wczoraj jak grałem, ratowało mi parę pojazdów, bo po prostu wyjechała banda ruskich, zaczęli strzelać i on jakby w pewnym momencie, już nie pamiętam jaki tam był komunikat, ale po prostu zaczął się wycofywać i tego nie było wcześniej i robił to automatycznie bez mojej ingerencji. Tylko w tym brakuje mi dymu.
Ale jest opcja,
żeby automatycznie
wystrzeliwali dym, jeśli są atakowani.
A to tego nie zauważyłem. Tego mi właśnie brakowało.
To jest wrażliwe, bo nie zawsze chcesz, żeby zmarnowali ten dym, tak?
Czasami tak, ale...
A jak to ustawisz, no to z automatu.
Wczoraj właśnie zwróciłem uwagę na to, że... Czy tam przedwczoraj, że właśnie parę jednostek mi się bardzo słusznie wycofało, bo było przygniesionych ogniem, ale zrobiło to bez dymu, ale to widocznie moje błędne ustawienie. No i tam jeszcze jest dużo więcej opcji, które ale sobie nie można...
Jakby te są, wydają się pokazywać, że twórcy po prostu chcą zmniejszyć poziom mikrozarządzania, który wciąż jest jakiś, no bo wciąż musisz wyłączyć na przykład radar dla wyrzutni przeciwlotniczej, jeśli nie chcesz, żeby ona została zniszczona, jeśli ma oczywiście radar.
Tak. No ale to są takie rzeczy, które to w sumie to bym chciał, żeby zostało, bo to świadczy...
Tak, to jest jakaś umiejętność, aczkolwiek znam ludzi, którzy uważają, że to jest głupie.
Nie wiem, ja nie mam z tym problemu. Natomiast z tym, że jednostka podczas dużego strzału potrafi sama jakby się wycofać, to jest dla mnie spoko.
No dobra. To co, kampania?
Poczekaj, ale pogajmy dalej, bo jeszcze takie rzeczy jest. Bo ja mam na przykład... dla mnie strzałki są game changerem i w ogóle oznaczanie idealną jednostki.
Strzałki.
Musimy wiedzieć, że jakby przedstawmy to, tak, że zawsze na początku boju wydajemy swoim jednostkom rozkaz, żeby jechały do miejsc tam docelowe. Nie? I jeszcze w momencie, w którym wydajemy te rozkazy, załóżmy, wiemy, gdzie one je jadą, ale po 30 sekundach, jak już czymś się zajmiemy i wszystkie nasze jednostki są na jakichś tam drogach, to w pewnym momencie masz problem z gdzie kto jedzie. I ja zawsze w wargame'ach miałem z tym problem, że po prostu... Czy aby na pewno ci goście jadą w dobrym kierunku. W tej chwili gra pokazuje dokładne miejsca po prostu strzałkami albo
możesz włączyć po prostu, że wyświetla strzałki dla wszystkich poruszających się jednostek.
I to jest świetna rzecz, bo ja po prostu od razu szybkim rzutem oka mogę od razu jakby zobrazować sobie w głowie, czy wszyscy jadą tam, gdzie mają jechać i czy muszę coś skorygować, i to są cenne sekundy podczas walki multiplayerze, które oszczędzam, i dla mnie to jest game changer po prostu, to jest game changer. No i przypuszczam, że takich opcji jeszcze kilka byśmy znaleźli, tylko że to też nie zawsze zauważamy takie rzeczy, przypuszczam, że ludzie mają jakieś inne, nie?
Małe, ale ważne.
No, to są takie bardzo fajne quality, zwłaszcza, wiecie, my jesteśmy stazi i wolni, tak, więc nam jest trudno dotrzymać pola 18-latkowi, który szybko klika.
Wciąż mam ten problem, że czasami tracę jednostki, nie wiem dlaczego i mnie to frustruje, tak?
No.
Jest pokusa w tej grze, żeby zrobić wielkiego bloba jednostek i po prostu nawalać przeciwnika. Tylko że ten blob zostanie skasowany artylerią.
Albo nalotami.
Więc jedyną sensowną rzeczą jest duże mikrowanie tego bloba i stworzenie czegoś, co ludzie nazywają mądrym blobem, gdzie jakby obrona przeciwlotnicza osłania pojazdy, które są bardziej rozrzucone. Ja bym chciał jakieś formacje w tej grze, że mogę ustawić, że na przykład jest formacja o takim i takim odstępie od siebie i się porusza.
To by było fajne, szczerze powiedziawszy.
No, to by mi się przydało.
Ale ja nie mam z tym jakiegoś większego problemu.
Nie lubimy piechoty w tej grze.
Przechodzimy do negatywów, tak?
Teraz. Nie wiem, czy to jest negatyw, ale piechota znaczy, nie, to jest coś, co mi się nigdy nie chce
ale
przesuwać.
Ja muszę powiedzieć, że... Bo teraz są takie trzy gry na rynku, tak? W zasadzie. Broken Arrow, gry studia Eugene, Eugeny.
Eugene, tak.
Eugene, tak dobrze
jest,
mówię?
Tak.
No, i jeszcze jest...
Regiments?
Regiments.
Który jest solo.
Tylko, jest solo, ale jakby... To jest ten sam typ gry, ale i dla mnie... We wszystkich tych grach piechota jest do bani. W sensie podoba mi się, jak walczą jednostki pancerne, zmechanizowane, lotnictwo, śmigłowce. To wszystko jest naprawdę spoko. Jestem w stanie to jakby ogarnąć. Natomiast piechota we wszystkich tych grach jest dla mnie taką bronią w stylu wyślij ich, oni tam zginą, coś może zrobią. I to jest mój największy zarzut, że... Jakby, jak już wrzucę piechotę do miasta, albo dowolnie jakiej formacji, albo do lasu i one zaczynają walczyć tam albo z inną piechotą, albo z jakimiś pojazdami, które są obok, to ja nie czuję faktycznego wpływu na przebieg tej walki. Abram się właśnie, w czołgu rzucę dym, albo wycofam się, gdzieś tu sflankuję, a tam po prostu to jest taki jeden blob, który coś robi z drugim blobem. I w pewnym momencie patrzysz, no, albo zginął, albo nie zginął.
Niestety z piechotą zawsze jest, znaczy zawsze. Mądry gracz trzyma za piechotą ciężarówki zaopatrzeniowe, które wymienią, jakby dołożą żołnierzy, jak tamci zginą. Ale to nie zmienia faktu, że piechota po prostu dojeżdża do pewnego punktu, wysiadają
i giną.
I albo coś zrobią, albo wykasuje ich artyleria. I w sumie albo taki ci los żołnierza. Co
albo
nie?
Wpadną pod tunguskę na przykład, albo dwie tunguski, które po prostu prują tymi działkami przeciwlotniczymi.
No zdarza się, to ma pecha.
Więc w zasadzie piechota, znaczy może my to źle ogarniamy, może tak faktycznie jest, ale z mojego punktu widzenia najmniej ogarniamy piechotę z punktu widzenia wpływu na walkę.
Wspomniałeś Regiments, tam piechota działa na takiej zasadzie, że w zasadzie jej nie ma. W Regiments piechota jest przypisana do wozów bojowych i tylko naciskasz X i oni wysiadają wtedy, no ale... i boostują siłę tego wozu bojowego.
No ale to, no,
znaczy... to jest rozwiązanie, które ja szanuję. Nie uważam, żeby było super, ale szanuję, bo po prostu koleś stwierdził, który to projektował, ja w sumie nie chcę się w to bawić.
Bo też nie wie, jak to zrobić. No.
I jest tak, jak jest. Regiments polecam ludziom, którzy nie lubią multi, chcą po prostu dobrą
singla,
kampanię i też nie są jakimiś królami akcji per minuta na myszce, tak? Czy tam per sekunda. Znaczy,
bo ja bym to stosił po prostu do zwykłej kampanii, gdzie walczysz z AI, bo jednak walka z człowiekiem to jest kompletnie inny wymiar. Ja osobiście wolę człowieka. Mi kampanie, szczerze,
ja mam
nie
skończyłem, dni,
nie skończyłem żadnej kampanii w wargamach. Singlowej.
Ale kampanie w wargamach były takie, że się fajnie zapowiadały, a potem AI jechało drogą jak po prostu.
No ale tak czy siak, wszystkie moje setki godzin to było multi tam. Więc jakby inaczej, ja nawet nie skończyłem kampanii w Company of Heroes poza jej pierwszej części.
Ja
też
kończyłem.
Mnie nudziły. Też tego
ja kończyłem. Pamiętam ten moment w Wargame Red Dragon, gdzie po prostu przeciwnik szturmował mnie swoim wozem dowodzenia i odstrzeliłem je na drodze i tak sobie się, Boże, jakie to jest bez sensu. To jest tower defense, tylko gorszy. I niestety sztuczna inteligencja nadal jest warno problemem, bo jak już mówimy o tej kampanii, ten pierwsza kampania w ramach trybu Army General została właśnie wydana. I jakby ta faza strategiczna jest fajna. Przesuwasz te pułki po mapie.
No dokładnie.
Mogą się różne wydarzenia mają miejsce typu przyjechał pułk pancergrenadierów, ale możesz w zamian wybrać pułk artylerii, dać im zapasy. I wtedy oni dołączają do bitwy, albo możesz wezwać wsparcie lotnicze, ale ono zostało przechwycone. Kampania zapowiada się spoko, tylko jak przechodzi do bitwy taktycznej, to w grę już wchodzi to AI, które działa bardzo różnie, bo ja miałem trzy bitwy i miałem trzy sytuacje. Pierwsza to była taka, że spam AI, jakby miałem walkę ze spamem, Druga to miałem, że absolutnie rozjechałem AI i przez 5 minut patrzyłem na pustą mapę, aż się bitwa skończy. A trzecia to była bardzo wyrównana i fajna bitwa, gdzie moja amerykańska jednostka wygrała część mapy, a niemiecka formacja dostała absolutne baty w mieście.
Rozumiem.
I wtedy sobie też pomyślałem, że warto było oddać kontrolę AI, jakby można oddać sztucznej inteligencji kontrolę nad swoimi jednostkami. Tam trzeba było to zrobić, bo po prostu nie ogarnąłem skali tego starcia.
Ja zacząłem kampanię siglową niedawno, bo ona niedawno wyszła i mi się na razie podoba to, co widzę, bo stoczyłem 3 bitwy, czy tą samą bitwę 3 razy i to był blob. Ja akurat jestem, bronię się wojskami amerykańskimi, atakują mnie wojska
Niemiec,
Układu Warszawskiego, tak, no Niemiec Wschodnich i to był blob, ale to był taki blob kumaty. Autentycznie miałem problem.
Też miałem takie wrażenie.
Przeciwnik zaatakował mnie z dwóch stron i z jednej całkowicie mnie wyparł, z drugiej tylko linia moich czołgów dała radę ich odeprzeć. Jeszcze to było wsparte artylerią. I powiem szczerze, ja jakby nie mogę nie patrzeć na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I szczerze powiedziawszy, no bo zwróć uwagę, my na to zawsze patrzyliśmy, tak? Że to będą zorganizowane formacje, które walczą ze sobą. Popatrz na wojnę, która się dzieje. Tam walczą bloby. Często, gęsto.
Okej. Okay, to jest temat na osobny odcinek programu Militarny Kącik Wargamerów albo coś takiego.
Ale wbrew pozorom...
zwróć uwagę, że ci Niemcy wschodni, z którymi walczysz w tej kampanii, jak na bezmózgiego bloba, zajebiście strzelają.
Też.
Co się właśnie nie zgadza z twoją...
Aha, chodzi się o to, że wyszkolenie jednostek jest za słabe versus tego, jak oni działają?
Czas reakcji, wyszkolenie, po prostu... jeśli twój Abrams wyjedzie na pole bitwy, to nagle 10 Niemców w 30 sekund po prostu namierza go i zaczyna naparzać pociskami kierowanymi wysokiej jakości. I to jest... To nie jest takie super fajne. Ale też...
Powiem tak.
Okej, okay, no, nie zawsze tak jest.
Zobaczymy. Generalnie ja jestem miło zaskoczony po pierwszych kontaktach z kampanią singlową. Co będzie dalej, we'll see. Bo to jest cały czas, gra jest rozwijana, umówmy się, tak? Wyzwanie jest duże, jeżeli chodzi o AI, bo sam dobrze wiesz, że zależności w tej grze jest multum i człowiekowi jest ciężko to ogarnąć.
No, masz rację.
Bo to chodzi o to, że nie dość, że masz bazylion jednostek, no bo jest ich fura w różnych odmianach, z różnym uzbrojeniem. I jakby człowiek ma czasami problem, żeby się połapać, czy ta wyrzutnia robi tak, czy... Ja nie mam takiej wiedzy historycznej, jak załóżmy, jak ty jest z dziedziny wojskowości, tak? Bo to jest w ogóle wariat. Ja lubię gierki. No i dla mnie niekiedy jest to trudne, żeby wiedzieć na przykład, że te karabiny są lepsze niż tamte. A dla AI to jest ciekawe, w ogóle poziom...
To, co mówisz, jest też kolejną dziwną barierą, ja jakby jej nie czuję.
Ty jej nie czujesz, ale ja ją czuję.
To jest to, że... Jak to? Nie wiesz, czym się różni T-62 od T-72?
Nie mam zielone... To coś tam wiem. No, ale nie, ja na przykład jeszcze przy wozach pancernych czy czołgach problemu nie mam, bo to się jakby... To jest wiedza, którą jakąś tam mam. Dużo mniejszą niż T-Bon, ale przy piechocie... Tam na przykład piechota występuje w 5 odmianach. To są ci sami goście, ale mają na przykład inne karabiny, albo jedni mają granatniki, a drudzy mają wyrzutnie przeciwpancerne, a trzeci mają jakieś granaty. I parę razy łapałem się na tym, że na przykład T-Bone jakby tam dyskutuje z kolegą w teamie, że ma świetnych gości, którzy tam rzucają w mieście czymś tam i koszą. A ja tak. W ogóle musiałem patrzeć, o czym oni gadają? Dlaczego tamci są lepsi niż tamci? A tam się okazuje, że mają 50 metrów większy zasięg i mają coś tam wybuchowego.
Tak,
I to jest game changer w walce piechoty na przykład. Takiego, nie? I ja się dopiero musiałem tego uczyć jako zwykły gracz, a dla nich to było płynne wejście, że coś takiego ma miejsce.
Ale
nie?
Tak już troszeczkę podsumowując, uważam, że właśnie Warno ma obiecującego singla, ale no ta gra RTS-ów nie zbawi.
No, próg wejścia jest za wysoki.
Próg wejścia jest za wysoki.
Musicie znać wszystkie jednostki, jakie mieli Ruscy, Polacy, Amerykanie,
Polaków
Niemcy.
Tam nie ma, więc nie ma na Polaków? Razie.
Ale będą Polacy, bo byli w Wargame'ie. Generalnie chodzi o to, o jednostki jakby obu bloków, tak? Jest tego fura w 50 tysiącach odmian i osoba, która wchodzi do takiej gry i nie ma jakiejś wiedzy historycznej, no to próg wejścia jest mocny, muszę powiedzieć, bo gra nie wyjaśnia.
Jest. Jedynka też miała Wargame European Escalation, czyli jak to przetłumaczono, Wargame Zimna Wojna.
Okej.
Okej. Tam pamiętam, jak ta gra wyszła i przyszła jedna osoba do redakcji i powiedziała, że moi żołnierze nic nie widzą nigdy w tej grze. I zapewne dlatego, że ta osoba nie kupowała jednostek zwiadowczych i nie wiedziała, jak ta mechanika działa.
A gra w zasadzie mało wyjaśnia z takich rzeczy. Zakłada, że wiesz, co się dzieje w takich jednostkach.
No niestety. Nie żeby ona musiała zbawić, nie żeby Warno musiało zbawić RTS-y, tak? Już prędzej po Company of Heroes 3 bym się spodziewał, że coś może zbawić. Tak to się nawet na Twitterze widziałem ze Slither. Ktoś napisał, że jak Koch 3 nie zbawi RTS-ów,
to kaplica.
A teraz jeszcze za chwilę masz premierę Homeworld 3, gdzie już twórców chyba zwalniają.
Ach, ale Homeworld był niszą już od jakiegoś czasu, taką mocną, bo tam jeszcze jest przestrzeń 3D.
Grałem w demo Homeworld 3, to wstydź się przyznać, ale troszeczkę miałem problem z takim pierwszym krokiem, ogarnięciem kamery i gdybym nie miał pomocy kolegi, pozdrawiam Kilroy, to bym pewnie nie dał rady.
No, ale wracając, jakby podsumowując cały ten nasz kolejny wywód. No cóż, to jest nasza kolejna polecajka dwóch starych dziadów, które zajmuje się grami. Gra nie dla każdego, ale warto, czy tanie konkretnie,
to nie jest
ale
warto.
A tak,
whatever.
Ale. Sorry, ale ja jestem tak połączony z tym tytułem. Mówimy o Warno oczywiście. Myślę, że jeżeli ktoś interesuje się wojskowością, takimi klimatami, lubi po prostu gry strategiczne, powinien spróbować zagrać i wciągnąć się w to.
No a zaraz jakby ten segment. Widać, że jest parcie na takie realistyczne RTS-y, bo Broken Arrow miało przed chwilą otwartą betę Broken Arrow rosyjskiego studia Steel Balalaika.
Ale gra jest bardzo w założeniach podobna do Warno i w zasadzie będzie...
Ma mniejszą skalę.
Ale będzie bezpośrednim konkurentem.
Skalę i jednostki wracają do puli jak zginą, więc próg wejścia jest moim zdaniem niższy i może być bardziej przystępna. Jest też bardzo ładna.
Z tą ładnością one są bardzo podobne.
A wiesz, co znaczy Broken Arrow?
No wiem, widziałem film.
I tu jest myk. Broken Arrow jest skrótem oznaczającym zgubienie broni jądrowej, tak? Jak jest Rogue Spear, jest Broken Arrow, to jest jak zgubią broń atomową. A Broken Arrow, jest dużo dyskusji na temat tego, czy byliśmy żołnierzami, w ogóle to hasło Broken Arrow to było prawdziwe.
Zostało poprawnie użyte, tak?
Nie, bo w ogóle... Rzeczywiście pada taki zwrot w książce Byliśmy żołnierzami i w filmie, ale jak są dyskusje w necie, to nikt nie może potwierdzić, że w ogóle taki akronim cokolwiek znaczył w takim zwykłym użyciu.
No bo nieważne, w każdym bądź razie
to jest ciekawe.
Wracając do gier.
przepraszam.
To jest ciekawe, ty kochasz takie rzeczy. W każdym bądź razie oba te tytuły warto obserwować. Ja jestem bardziej zwolennikiem Warno w tej chwili, po tym co pograliśmy w playtestach w Broken Arrowa i teraz grałem w te kolejne wersje wczesnego dostępu. T-Bone chyba woli jednak Rusków.
Ja wolę Regiments, jeśli chodzi o singla, a Warno... Po tych naszych ostatnich sesjach po prostu wszedłem w taki tryb... jak try harda, tak? Że po prostu zaczyna oglądać coraz więcej guide'ów i zbieram kolejne baty i chcę się
nauczyć.
Chcę się nauczyć, tak? Bo jak Warno zastosujesz jakąś, powiedzmy, taktykę i ona zadziała i wygrasz tą potyczkę, to jest bardzo satysfakcjonujące.
Oj, bardzo.
I I tak. Więc
polecamy.
Jeśli macie czas na RTS-y jeszcze, to Warno jest dobrą opcją. Z takim entuzjazmem to powiedziałem, że po prostu ludzie się rzucą jak na kebaba.
Dobra, kończymy. Pa, pa, ty.
Adios.